Dzień dobry. Dziś kończymy temat przemian społecznych w XVII wieku. Wiemy już, czym były latyfundia, czemu wiele miast podupadło, a Gdańsk wręcz przeciwnie. Dziś opowiem o tym, co się nosiło, w jakich warunkach mieszkano i o finalnym gwoździu do trumny naszego złotego wieku, szwedzkim gwoździu. Przy mikrofonie Wojtek Drewniak, pora na program W Drewniakach przez świat. Dla przypomnienia, świetnie funkcjonująca polska gospodarka oparta na eksporcie zboża w pewnym momencie spektakularnie wyłożyła się na pysk za sprawą taniego rosyjskiego zboża, które zalało rynki. Jak to z kryzysami gospodarczymi bywa, ten również nie dotknął wszystkich porównywalnie mocno. Głównie dlatego, że najbogatsi mieli finansowy bufor, ważne pozycje i możliwość zminimalizowania strat kosztem biedoty. Najlepszy przykład? Patodeweloperka w pańszczyźnianych folwarkach. Brzmi jak jakaś ponura fikcja, ale to prawda. Polegało to na tym, że od pewnego momentu to nie chłopi mieli sobie sami budować chałupy i pomieszczenia gospodarcze, a obowiązek ten przejął folwark. Bo był miły? Nie. Bo można to było zrobić po kosztach. I tak na przykład powstawać zaczęły pierwsze na wsiach miejsca zamieszkania zbiorowego. Może nie kamienice czy bloki, ale w tak zwanych dwojakach czy czworakach lokowano odpowiednio dwie albo cztery familie. W środku warunki oczywiście nie rozpieszczały. Choćby ławy nie służyły tylko do siedzenia, po rozłożeniu na nich pościeli albo kożuchów robiły za łóżka. Pewną nadzieję na odmianę losu dawały pewnie obecne w każdej chałupie święte obrazki na ścianach, ale niestety na nadziei zazwyczaj się kończyło. Jeśli coś się zmieniało, to zazwyczaj na gorsze. Na przykład po wizycie Szwedów wiele chłopskich rodzin musiało się przenieść do lepianek. Jeśli zaś chodzi o mieszkanie w miastach, które jak już ostatnio wspomniałem w znacznej mierze podupadły, to też szału nie było. Dominowało budownictwo drewniane i jednopiętrowe zabudowania, co w przypadku pożaru albo wizyty wrogich wojsk, które czasem nie napotkać miały niemal jakichkolwiek fortyfikacji, nie wróżyło niczego dobrego dla lokalnej społeczności. Jasne, były i takie miasta jak Gdańsk, gdzie patrycjat, czyli najbogatsi, no oni żyli jak królowie. Kilkupiętrowe, murowane kamienice zdobione tak, że same w sobie były dziełami sztuki, a w środku kolejne dzieła sztuki, zwłaszcza w wystawnych sieniach, które miały być dumą gospodarza, miały jasno informować zaraz po przekroczeniu progu, że gospodarz to gruba ryba, co jest w zasadzie trochę śmieszne w kontekście Gdańska. A co u szlachty? Nie tej najbogatszej, tylko tej średnio zamożnej i biednej, często uboższej od niektórych chłopów? Tu już była typowa gra na pokaz. Zaraz, przecież szlachta mieszkała w dworkach, prawda? Jasne, to bardzo fajnie brzmi, jednak prawda jest taka, że dworki te w ogromnej części w środku nie imponowały wystrojem, a i ogromne wcale nie bywały. Musiały mieć jednak kilka elementów, które dla szlachcica, choć ubogiego, były równie istotne co jego pochodzenie. Wielkie drzwi, ganek i brak połączenia z zabudowaniami gospodarczymi. Jeśli zaś chodzi o układ przestrzenny, to niezależnie od metrażu, za imponującymi drzwiami musiała być sień, do której od boków powinny przylegać przynajmniej dwa pomieszczenia mieszkalne i często na dwóch się kończyło. Równie powierzchowna różnica między bogatszym chłopem a biednym szlachcicem widoczna też była w ubiorze. Często jedyną różnicą była dyndająca przy boku zubożałego waćpana szabla. Szable przy boku z radością nosili i najbogatsi magnaci, tylko że te były już zdobione choćby drogimi kamieniami, a za sam żupan można by pewnie kupić wszystko, co jego zubożały brat szlachcic posiadał. To wcale nie przesada, ciuchy były wtedy bardzo drogie i przekazywano je z pokolenia na pokolenie, nawet w wyższych sferach. Były też dobrą lokatą kapitału i walutą samą w sobie, choćby królowa Bona w swoim posagu w większości nie wniosła złota i srebra, a właśnie koszule, pościele i czapki. 96 czapek dokładnie. Po modowo-architektonicznym segmencie wróćmy jeszcze na moment do gospodarczego załamania, które przyniosło te wszystkie gigantyczne zmiany społeczne, bo fakt, krótkowzroczność naszych rządzących, sposób w jaki magnaci prowadzili biznes, niespójność polskich miast, to wszystko było bardzo istotne, jednak przy odrobinie szczęścia i rozsądnym panowaniu dałoby się z tego wygrzebać. Niestety, jak pech, to po całości, ponieważ państwo o chyboczącej się gospodarce zostało zmiażdżone przez szwedzki potop. Armia Karola Gustawa, wsparta swojego czasu przez Brandenburgię i Siedmiogród, okazała się niepojęcie brutalna. Nigdy wcześniej w dziejach naszego kraju tak ogromnych kosztów społecznych nie ponieśli cywile. Skąd tak straszna brutalność najeźdźcy? W dużej mierze to była kwestia religijna. Szwedzi byli protestantami, nie mieli więc oporów przed paleniem kościołów, mordowaniem i zabieraniem wszystkiego, co cenne, również zapasów i żywego inwentarza. Szwedzki potop był w zasadzie krótką, ale bardzo bolesną reaktywacją Wikingów. A później wybuchło powstanie Chmielnickiego, które przyniosło kolejne ofiary, również ofiary szalejących przy okazji wojen chorób. O jakich stratach tutaj mówimy? Zaludnienie Polski zmniejszyło się prawie o 1/3. To są niepojęte straty demograficzne, które odrabiane były dekadami, ale to nie wszystko, bo kraj był tak potwornie zniszczony, że stał się zwyczajnie nieatrakcyjny dla inwestorów czy osadników. Wiek, który rozpoczęliśmy jako potęga, kończyliśmy jako wyludniona ruina. Przy mikrofonie był Wojtek Drewniak. Do usłyszenia.